Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o tym, jak Jozue, następca Mojżesza, zgromadził swój naród izraelski, by przekazać mu pewną wiadomość najistotniejszą, to mianowicie, aby służyli Bogu prawdziwemu. Krótki komunikat, który chciał, aby jego naród zapamiętał, a wypowiada te słowa niedługo przed swoim odejściem. I tak pomyślałem sobie, że skoro ja też w jakiś sposób odchodzę, to chciałbym na koniec mojego pobytu w tej parafii przekazać takie trzy komunikaty, trzy takie prawdy wiary, które są dla mnie osobiście bardzo ważne, a które chciałbym zostawić wam, moi drodzy, jako takie swego rodzaju duchowe przesłanie, które, jak ufam, będzie też pomocne także i dla was w prowadzeniu życia prawdziwie pobożnego. A więc pierwsza prawda. Pamiętajcie o tym, że msza święta jest ofiarą. Dokładnie tą samą, którą Chrystus złożył na drzewie krzyża. Inny jest tylko sposób ofiarowania. To ma zasadnicze znaczenie w naszej wierze, bo to, jak rozumiemy mszę, moi drodzy, będzie wpływało na to, jak do niej podchodzimy. Bo msza święta to nie jest spotkanie wspólnoty. Msza święta to też nie jest nawet uczta. Msza święta to jest właśnie ofiara. Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu, ofiaruje Mu swoje ciało i krew z duszą i bóstwem. I o ile na krzyżu Pan Jezus ofiarował się sam jeden, o tyle we mszy świętej chce, abyśmy współofiarowywali się wraz z Nim. A ofiara, jakiej Pan Bóg od nas oczekuje, to nie baranki i woły, jak w Starym Testamencie, ale to nasze serca, wyrzekające się przyjemności świata, zdolne do podjęcia umartwień, posłuszne Bogu, wypełniające Jego przykazania, rezygnujące ze swoich zachcianek, aby wypełniać wolę Bożą, ale także serca, które potrafią być smutne i skruszone z powodu popełnionych grzechów. Drogi bracie, droga siostro, na mszę świętą masz przyjść nie po to, aby poczuć się dobrze, nie po to, aby spotkać się ze znajomymi. Na mszę świętą masz przyjść przede wszystkim po to, by wraz z najświętszą ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa złożyć Bogu ofiarę z własnego życia i w ten sposób wypełnić swój podstawowy obowiązek, jakim jest cześć wobec prawdziwego Boga. I tak sobie myślę, moi drodzy, że jeśli dziś ludzie chcą, aby na mszy świętej coś się działo, jeżeli gdzieniegdzie liturgię mszy zamienia się w widowisko, teatr, to pewnie dzieje się tak dlatego, że nie do końca wiemy, o co we mszy świętej chodzi. I dlatego szukamy bodźców, by nam się nie nudziło. Z takiej postawy rodzi się prosty katolicyzm, taki lajtowy, kremówkowy, że ma być szybko, lekko, przyjemnie. A tymczasem, gdybyśmy naprawdę zrozumieli i uwierzyli, że podczas każdej jednej mszy świętej sam Syn Boży ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu, odnawia swoją mękę, składa Mu ofiarę, z którą my mamy zaszczyt się łączyć, to myślę, że wówczas by się nam nie nudziło. Bo rozważanie tego cudu i wejście w głębie tej tajemnicy tak pociąga serce człowieka, że człowiek sam pragnie naśladować Chrystusa ukrzyżowanego i niestraszne mu będą żadne trudności. Druga prawda. Msza święta jest sercem katolickiej wiary i katolickiego kultu. To jest powód, tak sądzę, dla którego szatan i jego słudzy od początku dziejów aż po dziś dzień i tak będzie też do końca świata chcieli zniszczyć mszę, osłabić jej znaczenie i odciągać wiernych od uczestnictwa w niej. Zwróćmy uwagę, że właśnie wtedy, gdy Chrystus mówił o Eucharystii i związanej z niej ofiarą za życie świata, wielu uczniów, jak pisze ewangelista, wycofało się i już z nim nie chodziło. 15 wieków później Luter, ojciec reformacji, wołał: nic nie jest tak niegodziwe, jak to bałwochwalstwo, którym jest papistowska msza. Dlaczego przeciwnik tak nienawidzi mszy? Dlaczego chce ją zniszczyć? Pewien kapłan daje na to taką odpowiedź. Przede wszystkim musimy pamiętać, że msza święta jest kontynuacją najzacieklejszej walki, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Wojny między Królestwem Bożym a Królestwem Szatana, zakończonej na Kalwarii triumfem naszego Pana. Pan Jezus stał się człowiekiem, aby stoczyć tę walkę i odnieść zwycięstwo. Skoro to zwycięstwo dokonało się przez krzyż i krew, to jest zrozumiałe, że jego utrwalenie również odbywa się poprzez zmagania i konflikt. Moi drodzy, tylko atakując mszę, szatan może doszczętnie zniszczyć wiarę, bo przecież we mszy świętej dokonuje się nieustannie dzieło naszego odkupienia. Dlatego też sami zadajmy sobie pytanie, czy przypadkiem my sami w jakiś sposób nie przykładamy ręki do umniejszenia roli mszy w życiu naszym i innych. I tu nie chodzi tylko o odpowiedź na pytanie, czy regularnie uczęszczam we mszy świętej, czy nie, ale też chodzi o odpowiedź na pytanie, jak w niej uczestniczę. Bo jeśli na spotkanie do pracy potrafię przyjść 100 razy lepiej ubranym niż na mszy świętą, to czy msza jest dla mnie czymś wyjątkowym? Jeżeli na samolot potrafię przybyć godzinę wcześniej, a na mszę świętą z własnej winy regularnie się spóźniam, to czy msza święta jest dla mnie czymś wyjątkowym? Jeśli na kolejny odcinek serialu czekam z niecierpliwością, dokładnie z taką samą, z jaką oczekuję na zakończenie mszy, to czy msza święta jest dla mnie czymś wyjątkowym? Wydaje się, że nie. A jeśli msza przestaje być czymś wyjątkowym, to tak samo mało ważna staje się katolicka wiara, której msza jest sercem i duchem ożywiającym. Jeśli chcemy zachować w naszym życiu prawdziwą katolicką wiarę, bez której nie można osiągnąć zbawienia, to trzeba nam, moi drodzy, z całego serca i z całej duszy ukochać mszę świętą i zobaczyć w niej tę ewangeliczną perłę, za którą warto oddać wszystko. Jeszcze raz chciałbym w tym miejscu przypomnieć takie słowa włożone w usta Chrystusa, które niegdyś były wypisane w każdej zakrystii, szczególnie były skierowane do księdza, ale też mogą być skierowane do każdego z nas, a mianowicie potraktuję cię na sądzie w takiej samej mierze, jak ty teraz mnie traktujesz w mszy świętej ofierze. I trzecia prawda. Człowiek ma być wierny temu, co w swoim sumieniu odczytuje jako głos Boga. Dzisiaj niestety łatwo jest pomylić własne przekonania z głosem sumienia. Bardzo wielu ludzi uważa, że postępuje zgodnie z sumieniem, bo sumieniem nazywa swoje własne przekonania. Ale kiedy Kościół naucza, że człowiek ma być wierny swojemu sumieniu, to rozumie sumienie tak, jak nauczał niegdyś święty John Henry kardynał Newman, kiedy pisał: używam słowa sumienie w tym wzniosłym znaczeniu, które już wyjaśniłem. Nie w sensie kaprysu lub opinii, lecz w sensie pełnego oddania posłuszeństwa wobec tego, co przedstawia siebie jako głos Boży przemawiający w naszym wnętrzu. Sumienie jest praktycznym osądem lub nakazem rozumu, za pomocą którego osądzamy, co tu i teraz należy czynić jako dobro i czego należy unikać jako zło. Oczywiście po grzechu pierworodnym nasz rozum, nasza wola są osłabione, są zaćmione, dlatego Pan Bóg objawił prawa sumienia w postaci dekalogu, w oparciu o który człowiek ma formować swoje sumienie. I dlatego jeśli będziemy dbali o poznawanie dekalogu, nauki Pisma Świętego, nauki Kościoła, jeśli często będziemy robić rachunek sumienia i przystępować do spowiedzi i innych sakramentów świętych, to wówczas będziemy mogli powiedzieć, że mamy sumienie dobrze uformowane i takiego sumienia należy słuchać. I nawet gdyby zdarzyło się, że w pewnej określonej sytuacji nasze sumienie błędnie osądziło rzeczywistość, o czym nie będziemy wiedzieć, albo nasze sumienie ma wątpliwości, ale musi podjąć jakąś decyzję, to wówczas idąc za takim sumieniem nigdy nie popełnimy grzechu. Więcej nawet, gdyby nasz bezpośredni przełożony zażądał od nas czegoś, co w naszym dobrze uformowanym sumieniu odczytujemy jako niemiłe Panu Bogu, to wówczas mamy iść za zgłosem sumienia, bo sumienie jest pierwszym namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Jak pisał kardynał, jeśli w osądzie sumienia, nawet gdyby było ono błędne, ktoś jest przekonany, że to, co nakazuje jego przełożony, jest niemiłe Bogu, to jest zobowiązany nie być posłusznym i cierpliwie znosić, jeśli przełożony go ukaże, choćby tym przełożonym był sam biskup rzymski. I takim znakomitym przykładem mojej opinii człowieka, który był zawsze wierny głosowi sumienia w różnych niełatwych do oceny sytuacjach, był nasz metropolita, książę kardynał Adam Stefan Sapieha, którego 70. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy. On w swoim życiu, kiedy uważał, że ma rację, kiedy uważał, że tego a tego wymaga od niego Pan Bóg, że tego a tego wymaga od niego obowiązek biskupiego stanu, potrafił po kolei sprzeciwiać się nawet największym autorytetom na ziemi, poczynając od papieża Piusa XI, kardynała Gaspariego, ale także sprzeciwiał się prezydentowi Mościckiemu, czy w czasie wojny reżimowi nazistowskiemu, a po wojnie reżimowi komunistycznemu, wiele płacąc za wierność swojemu sumieniu. Myślę, że ta postać księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy też może być dla nas wzorem tego, jak powinniśmy postępować i też, żebyśmy nie bali się znosić różnych konsekwencji, bo Pan Bóg przecież będzie nas sądził z naszego sumienia. Drodzy bracia i siostry, te trzy punkty, które przypomniałem, msza święta jako ofiara, msza święta jako serce katolickiej wiary oraz konieczność wierności sumieniu, chciałbym wam zostawić jako takie moje najważniejsze przesłanie, streszczenie tego, co chciałem wam przekazać. I jeszcze raz bardzo chciałbym wam podziękować za wszelką życzliwość okazaną mi w ciągu tych 3 lat, za waszą modlitwę w mojej intencji. O tę modlitwę ciągle proszę. Niech Pan Bóg wam we wszystkim błogosławi. Szczęść wam Boże.